Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, Krzysztof Mysiak i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to czwartkowe popołudnie w kolejnym wydaniu programu, a będziemy wspólnie z Państwem do godziny 13. Dziś między innymi będziemy apelować o pomoc finansową na operację oraz długą i kosztowną rehabilitację dla niespełna 6-letniego Edzia z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ma problemy z chodzeniem, organizowane są zbiórki, licytacje, a już niebawem także zaplanowano nietypowy bal charytatywny i nocne morsowanie. Podpowiemy, jak można pomóc chłopcu, jak wspierać akcję. Będzie też o bezpieczeństwie, czyli jak się chronić przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, a w sezonie grzewczym jesteśmy bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. To gaz bezwonny, bezbarwny i śmiertelnie niebezpieczny. Trudno go oczywiście wykryć. A pod koniec programu będą też ostrzeżenia, informacje i porady dla konsumentów. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie, o możliwości kontaktu w Pogotowiu Radiowym. Przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób. Trudno sobie z nimi poradzić, bo na przykład spotyka się to z dziwną barierą urzędniczą, czy też z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było coś zrobić inaczej, że można było coś zrobić inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego też nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania i udzielają także porad m.in. z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących. A w dobie koronawirusa mamy też różne podpowiedzi, informacje i wskazówki w tym zakresie, jak się chronić, jak zapobiegać. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy, oczywiście w miarę możliwości, bo zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa te możliwości są ograniczone. A można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod numer 815 33 11 11, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną, e-mailowo, dane teleadresowe, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Niespełna 6-letni Edzio potrzebuje wsparcia finansowego na operację i rehabilitację. Problemy chłopca zaczęły się pojawiać z wiekiem, głównie z chodzeniem. To skłoniło rodziców do poszukiwania lekarzy, do konsultacji. W 2019 roku usłyszeli diagnozę mózgowe porażenie dziecięce, postać czterokończynowa. Chłopiec uczęszcza na rehabilitację, jednak nie przynosi ona takich efektów. Potrzebny jest zabieg wydłużenia ścięgna i trzeba to zrobić prywatnie, ponieważ terminy na NFZ są bardzo odległe, a czas ma tu ogromne znaczenie. Zabieg zaplanowano już za 8 dni, 11 lutego, a potem czeka chłopca długa i kosztowna rehabilitacja, by mógł chodzić. To tak tytułem wstępu, a więcej powie mama chłopca Dominika Rosołowska.
Edward Rosołowski, lat niecałe 6. Ma mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowe z przewagą lewej strony pierwszego stopnia. Potrzebujemy teraz zabiegu podcięcia ścięgna Achillesa, bo syn chodzi lewą nogą. No jest krótsze przede wszystkim, chodzi nią na palcach, przez to krzywi się biodro kręgosłup. Potrzebujemy zabiegu, żeby naciąć ścięgno, poluźnić i żeby stanął na całej stopie. No i po zabiegu potrzebujemy turnusu rehabilitacyjnego, takiego, no po prostu turnusu. Będzie musiał być rehabilitowany codziennie, bo po zabiegu będzie miał założony na 6 tygodni gips i później, żeby tę nogę po prostu rozruszać z powrotem, no będzie potrzebna rehabilitacja codziennie. No i też wiąże się to jakby z kosztami, no bo no na fundusz po prostu długo się czeka. No na zabieg też się zdecydowaliśmy prywatnie, no na NFZ terminy po prostu szkoda gadać, a jeszcze teraz przez tą pandemię co chwilę coś przesuwają, odwołują i tak dalej i no nikt nie jest w stanie przewidzieć, na kiedy by to dokładnie wyszło. Więc dlatego prywatnie, no bo im szybciej, tym lepiej, no bo zaczyna się krzywić biodro i kręgosłup, a nie chcemy, żeby później były problemy wyżej, były potrzebne jakieś kolejne operacje, prawda? Więc trzeba działać szybko. Mamy na 11 lutego, nie wiem, czy już Pani mówiłam, termin w Krakowie.
Akcję zbierania środków finansowych koordynuje babcia chłopca Liliana Dębczuk wraz ze Stowarzyszeniem Wolność Endorfinom z Ludliwina i z Łęczyńskimi Morsami.
Należę do Stowarzyszenia Wolność Endorfinom od 2017 roku. To jest stowarzyszenie, które zajmuje się właśnie biegami, nordikiem, to jest chodzenie o kijkach, jak ktoś może nie kojarzy słowa nordik. Pomagamy też różnym dzieciom, prowadzimy co roku akcję biegową dla dzieci z autyzmem. No i tak się stało, że akurat potrzebna była pomoc mojemu wnukowi i tylko powiedziałam moim kolegom, tak, że nie było żadnego problemu, akcję od razu rozpoczęli. I należę do grupy Morsy Skorpsy Łęczyńskie, tak samo morsuję i też wspomagamy różne dzieci, domy dziecka, no i też koledzy zaofiarowali pomoc właśnie mojemu wnukowi Edziowi. I będziemy 19 lutego w Zezulinie, będzie bal charytatywny karnawałowy właśnie z różnymi aukcjami, z morsowaniem o północy właśnie dla mojego wnuka. Także taka akcja właśnie taka pomocna będzie. Tak, trochę do puszki zbieraliśmy, jak byliśmy na morsowaniu. Bardzo fajnie ludzie odebrali po prostu to, że tam do puszki trochę też wrzucali. Także to akcja w ogóle to się nazywa Daj piątaka na chłopaka. Na Stowarzyszenie Wolność Endorfinom lub właśnie na moim koncie prywatnym Liliana Dębczuk, Morsy Skorsy i tam są podane numery kont stowarzyszenia, moje i tam można po prostu wpłacać pieniążki.
Zachęcamy więc do wspierania akcji, jeżeli ktoś z Państwa mógłby, chciałby pomóc. Darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia, przypominam, Stowarzyszenia Wolność Endorfinom z Ludwina z dopiskiem Wsparcie Leczenia Edzia. Odsyłam na profil facebookowy stowarzyszenia.
Pogotowie radiowe.
Teraz w programie zajmiemy się bezpieczeństwem. Tlenek węgla, inaczej czad, bo tak go właśnie potocznie nazywamy, to silnie trujący gaz, określany cichym zabójcą, bo jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku, dlatego tak trudno wykryć go samodzielnie, a brak okresowych przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, niesprawnie działające urządzenia grzewcze lub nieprawidłowa ich eksploatacja mogą być przyczyną poważnego zatrucia, dlatego trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, a także o dodatkowe zabezpieczenia i chociażby w pomieszczeniach instalować wykrywacze tlenku węgla, które w porę ostrzegą nas przed zagrożeniem, o czym mówi starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Otóż musimy pamiętać, że tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem śmiertelnie niebezpiecznym. Może powstać wszędzie tam, gdzie spalane są paliwa pochodzenia organicznego, czyli takie, które zawierają w swoim składzie węgiel, czy to paliwa stałe, czy to gaz. Jest dlatego tak bardzo niebezpieczny, że już w niskich stężeniach jest wysoce toksyczny. Wynika to z tego, że po prostu jest dużo chętniej wiązany przez hemoglobinę we krwi niż tlen. Bardzo szybko ten tlen wypiera i tak jak powiedziałem, nawet niskie stężenia już rzędu 1% objętościowego są śmiertelnie niebezpieczne w krótkim czasie. Wystarczy dosłownie kilka oddechów, szybko tracimy przytomność i no niestety może dojść również nawet do śmierci. Co roku zresztą kilkadziesiąt, blisko 100 osób w kraju traci życie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Setki osób ulegają podtruciu różnego stopnia. Po tych podtruciach również często są jakieś powikłania zdrowotne, więc w dalszym ciągu jest to, na pewno jest to problem. Co jest najważniejszą rzeczą tym, żeby uniknąć tak tragicznych zdarzeń, no przede wszystkim profilaktyka związana z przeglądami urządzeń, w których ten tlenek powstać może, czy to są piece, czy to kominki, czy to kotły centralnego ogrzewania, czy to kotły gazowe. Są to urządzenia, które podlegają albo bezpośrednio jako urządzenia podlegają przeglądom okresowym, albo ich, nazwijmy to, osprzęt. No, musimy pamiętać o tym, że co roku powinniśmy robić przeglądy przewodów kominowych. Nie ma znaczenia tutaj to, czy jest to w budynku wielorodzinnym, czy jednorodzinnym. Każdy, każdym budynku takie przeglądy powinny być przeprowadzone. Również urządzenia gazowe, instalacje gazowe również raz w roku powinny być poddawane przeglądom. I to jest taka profilaktyka, której celem jest to, żeby ten tlenek węgla się nie pojawił, ale możemy zadziałać dwutorowo. No i dodatkowo możemy sobie zainstalować czujki tego gazu, tlenku węgla, które w razie sytuacji pojawienia się tego gazu w atmosferze będą nas alarmowały o niebezpieczeństwie. Te urządzenia są coraz bardziej dostępne, nawet coraz tańsze są w tym momencie i również znacząco poprawiają nasze bezpieczeństwo.
Gdzie takie czujniki tlenku węgla powinniśmy zainstalować, zamontować?
Takie czujniki tlenku węgla powinniśmy montować w miejscach, gdzie ten gaz się pojawić może. Wśród takich wskazówek pojawia się najczęściej miejsca, które niekoniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, bardziej w miejscach, że tak powiem, na drodze tego gazu, który do nas trafić może, tak? Czyli gdzieś pomiędzy urządzeniem, które może ten gaz emitować, a miejscem naszego pobytu. Najczęstszego naszego pobytu, bo no, raczej też nie jest celowe montowanie tego oczywiście we wszystkich pomieszczeniach, we wszystkich sypialniach w domu, ale zainstalowanie tego czy to w kotłowni, czy to w pomieszczeniu na przykład, w którym to jest zamontowany kocioł. To jest bardzo głośny sygnał dźwiękowy w takim urządzeniu, więc tutaj nie ma raczej obaw, że nie usłyszymy tego dźwięku. Te urządzenia reagują już w stężeniach, już w niskich stężeniach, czyli no nie, już nie dopiero w takich, które zagrażają naszemu zdrowiu, życiu, ale już w niższych alarmują nas o pojawieniu się tlenku węgla.
Jak wybierać takie czujniki? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Musimy pamiętać, że nie każde urządzenie, nie każdy czujnik działa na tlenek węgla, tak? Są na rynku również czujki dymu, które właśnie reagują na pojawienie się dymu. Oczywiście nie zawsze w dymie będzie, znaczy zawsze będzie ten tlenek węgla, ale może być w tak minimalnych ilościach, rzeczywiście nie grozi nam, a nawet urządzenia pomiarowe czy takie czujki nam go nie zaalarmują nas ze względu na bardzo, bardzo niskie stężenie, ale musimy pamiętać, że to są dwa różne urządzenia. Mówimy tutaj o czujniku tlenku węgla, czyli wyskalowanego urządzenia tylko i wyłącznie na ten właśnie jeden gaz.
A co jest ważne, jeżeli mówimy tutaj o bezpieczeństwie w domu, czego nie powinniśmy robić, aby ten tlenek węgla się nie pojawiał?
Tlenek węgla powstaje zawsze w sytuacji niecałkowitego spalania paliwa, czyli spalania czy to węgla, drewna, gazu, nieistotne, ale w zbyt małej ilości tlenu. Czyli musimy pamiętać również, że oprócz tego, że przewody, kanały dymowe czy spalinowe muszą być drożne, to również musi być zapewniony dopływ świeżego powietrza. Nie chodzi tylko tutaj o wentylację taką powietrza do celów oddychania, ale mówimy tutaj o odpowiedniej ilości do spalania paliwa. Sprawa jest prostsza, kiedy mamy do czynienia z kotłami takimi nowocześniejszymi gazowymi, gdzie jest specjalnie do tego celu zapewniony dopływ, tylko do tego celu dopływ powietrza, czyli tak zwaną zamkniętą komorą spalania. Natomiast w przypadku otwartej, a przede wszystkim w przypadku kominków czy kotłów na paliwo stałe, one pobierają powietrze najczęściej z otoczenia, czyli z pomieszczenia, w którym my przebywamy lub możemy przebywać. Zużywają to powietrze, więc tym bardziej musimy uważać na to, żeby absolutnie nie ograniczać w żaden sposób wentylacji, no bezwzględnie. Nie można tutaj doszczelniać, nie powinno się doszczelniać, uszczelniać przewodów wentylacyjnych. Te najtragiczniejsze przypadki, które kończą się śmiercią niestety, to są właśnie przypadki kotłów gazowych z otwartą komorą spalania, często w łazience, gdzie właśnie te kratki wentylacyjne były zasłaniane najprawdopodobniej po to, żeby nie tracić ciepła, ale musimy się liczyć z tym, że wiąże się to ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.
A jak powinniśmy się zachowywać, kiedy zadziała taki czujnik tlenku węgla?
O ile łatwiej zauważyć jest pojawienie się tlenku węgla w miejscu, gdzie mamy kominek lub kocioł na paliwo stałe, dlatego że najczęściej wiąże się to z gorszym spalaniem, z zadymieniem, bo po prostu to spalanie jest niewłaściwe, to o wiele trudniej jest zauważyć to w pomieszczeniach, gdzie mamy kotły gazowe. Produkty spalania gazu są praktycznie niewidoczne. Jest to dwutlenek węgla, para wodna przy właściwym spalaniu, więc trudno ten gaz zauważyć, ale jeżeli poczujemy się gorzej, zaczynamy mieć zawroty głowy, mamy podejrzenie, że może to mieć z tym związek, no cóż, bezwzględnie otwieramy okna, drzwi, opuszczamy oczywiście to pomieszczenie, no i wzywamy służby na miejsce. No oczywiście w takiej sytuacji, kiedy dojdzie do zadziałania takiego urządzenia, czujki tlenku węgla, kiedy w zasadzie mamy pewność, że ten gaz się pojawił, otóż no bezwzględnie należałoby zawiadomić straż pożarną na pewno, dlatego że mamy możliwość bardzo precyzyjnego pomiaru, będziemy mogli wskazać jakieś podjęcie jakichś działań. Na pewno również, jeżeli już się gorzej poczuliśmy, jeżeli mamy zawroty głowy, jeżeli już bezwzględnie jeżeli doszło do utraty przytomności, to już sami nie zadzwonimy, ale wiadomo, no, w domu może być kilku domowników, jeżeli oni odczuwają takie negatywne skutki, odczuwają zawroty głowy, tym mamy podejrzenie, że jest to z tym związane, no cóż, no bezwzględnie powinniśmy zawiadomić służby, zawiadomić pogotowie ratunkowe, no i oczywiście dokonać przeglądu tychże urządzeń, no bo wtedy wskazuje wszystko na to, że nie działają właściwie.
Ważne jest też, aby po takim zdarzeniu poinformować straż pożarną, zwłaszcza w domach wielorodzinnych.
Zawsze się będzie rozprzestrzeniał, ale oczywiście dużo większe zagrożenie jest w budynkach wielorodzinnych, gdzie, zwłaszcza w starszych, gdzie często jest tak, że kanały wentylacyjne na kilku poziomach są wspólne. Dla mieszkań na kilku poziomach są wspólne kanały wentylacyjne, więc ten gaz oczywiście może tam trafić. No ważne jest, żeby straż pożarna przy pomocy urządzeń dużo bardziej precyzyjnych mogła sprawdzić stężenie tego tlenku węgla. Wtedy będziemy mieć pewność, czy to było właśnie zdarzenie z tym związane. No i oczywiście podjąć stosowne działania w celu usunięcia tych usterek.
Zawsze w tym zakresie dobrą radą służą strażacy, a dziś Państwu doradzał starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Pogotowie radiowe.
A teraz czas na ostrzeżenia i porady dla konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wszczął postępowanie i ostrzega konsumentów przed działaniami różnych spółek, które mogą wprowadzać błąd.
Wydałem ostrzeżenie konsumenckie przed spółką Obligacje Społeczne Prosto S.A. Uznałem, że jest duże ryzyko, że praktyki tego przedsiębiorcy mogą skutkować znacznymi stratami konsumentów. Spółka zachęca na swojej stronie do skorzystania z oferty obligacji społecznych, używając takich pojęć jak emitent, emisja czy seria, co sugeruje, że chodzi o papiery wartościowe. Tymczasem przedsiębiorca chce zaciągnąć u konsumentów pożyczki. Ponadto przedstawia jedynie korzyści zawarcia umowy, przemilczając jej znaczące ryzyko. Dlatego uznałem, że konieczne jest ostrzeżenie konsumentów, aby przed powierzeniem spółce jakichkolwiek pieniędzy mieli pełną świadomość, na czym polega wspomniana inwestycja. Zarzuty wobec spółki Obligacje Społeczne Prosta S.A. dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd. Jeśli się potwierdzą, to przedsiębiorcy grozi kara do 10% rocznych obrotów. Postępowaniem jest objęty także prezes firmy. Za umyślne dopuszczenie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów grozi mu kara do 2 milionów złotych. Postawiłem również zarzuty spółce KFG S.A. z Rzeszowa oraz jej prezesowi. Na swojej stronie internetowej przedstawia ona ofertę właśnie obligacji społecznych. Zarzuty dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd. Po pierwsze, przedsiębiorca przedstawiał się w sposób budzący skojarzenia z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Po drugie, spółka w sposób nieuprawniony prezentowała logotypy Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Polskiego Funduszu Rozwoju. W efekcie działań spółki KFG S.A. konsumenci mogli odnieść nieprawdziwe wrażenie, że prezentowane przez nią inwestycje są objęte nadzorem i gwarancjami instytucji, które stabilizują rynek finansowy i dbają o jego bezpieczeństwo. Takie informacje mogły mieć duży wpływ na decyzję o zainteresowaniu się ofertą rzekomych obligacji i ich ewentualnym zakupie. Dlatego postawiłem spółce zarzuty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
Problem stanowią też systemy promocyjne typu piramida, które są zakazane.
Wydałem kolejne decyzje uderzające w twórców i propagatorów systemów promocyjnych typu piramida. Dotyczą one 4 spółek i 2 menedżerów. Systemy typu piramida polegają na tym, że konsumenci są namawiani do wpłacania pieniędzy na projekty, które obiecują korzyści uzależnione przede wszystkim od wprowadzania do systemu nowych osób. Są one niezwykle szkodliwe, nieuczciwe i nielegalne. Konsumenci są kuszeni wizją wysokich zysków, ale w efekcie tracą zainwestowane pieniądze. Zarabiają natomiast twórcy i propagatorzy piramidy. Nie zamierzamy tego tolerować. Nieuczciwe praktyki muszą przestać się opłacać zarówno przedsiębiorcom prowadzącym tego typu projekty, jak i tym, którzy je promują, namawiając do wpłacania pieniędzy. Po raz pierwszy ukarałem też członków zarządu spółki odpowiedzialnych za promowanie systemów typu piramida i wprowadzanie konsumentów w błąd. Pierwsza decyzja dotyczy spółki N-Team z Wrocławia, która promowała w Polsce program Shields, to znaczy tarcza, dostępny na platformie Rockwall Investments. Obiecywał on zarobek uzależniony od wpłat polecanych uczestników. Nie ma wątpliwości, że był to system promocyjny typu piramida, którego promowanie jest nieuczciwą praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Drugi zarzut wobec N-Team dotyczy wprowadzenia w błąd, że platformą zarządzają Polacy. Miało to wzbudzić zaufanie konsumentów. Gdyby wiedzieli, że prawdziwy właściciel programu ma siedzibę na egzotycznej wyspie, z pewnością solidniej przemyśleliby sprawę inwestowania pieniędzy i ewentualnych problemów z dochodzeniem roszczeń. Karę nałożyłem nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na 2 osoby zarządzające spółką N-Team, które umyślnie dopuściły do naruszeń. Sankcje łącznie wyniosły ponad 270 tysięcy złotych. Kolejne 3 decyzje dotyczą spółek Lux Invest, Quantum i Quantum International. Kolejno prowadziły one biznes polegający na sprzedaży pakietów szkoleniowych, obiecując zyski uzależnione od namówienia innych osób do ich zakupu. W efekcie nieuczciwych praktyk spółek Lux Invest, Quantum i Quantum International konsumenci tracili czas i pieniądze. Nakazałem wszystkim 3 firmom, aby po uprawomocnieniu się decyzji zwróciły poszkodowanym wpłacone środki.
Te i inne ważne informacje, ostrzeżenia i porady dla konsumentów możemy znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl.